Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Chcemy rozmawiać, nie wiem, czy Państwo nie wystraszę, bo chcemy rozmawiać o sytuacji związanej z koronawirusem i pandemią. To już może część z Państwa się zdecyduje wyłączyć, ale...
Pytanie, ja, czy z ja, nudów, czy ze strachu, czy...
Ja w tym sensie właśnie Państwa rozumiem, że... Chciałem zacząć od takiej tezy, że właściwie o koronawirusie najlepiej byłoby gadać jak najmniej, bo pewne rzeczy, które zostały nam zadane jako różne zarządzenia dyscyplinujące, no te, które dotyczą poszczególnych z nas, nie są tak bardzo trudne do technicznego wykonania, jest kwestia decyzji i pewnej wytrwałości, żeby się z tymi ograniczeniami zmierzyć. Dyskusje, które wokół tego powstają, to są oczywiście bardzo często dyskusje generalnie ciekawe, o bardzo interesującym różnym tle, podstawach i tak dalej. Niemniej straszny szum nam powstaje wokół tego, bo mamy z jednej strony najróżniejsze opinie o samych zarządzeniach, o jakby strategiach, o sposobach radzenia sobie z koronawirusem. To jest jedna dyskusja, pewnie druga to jest w ogóle taka, że mamy ludzi, którzy uważają, że w ogóle taki problem jak pandemia, czy niebezpieczna zaraza, powiedzmy epidemia, że to nie jest potrzebne, są najróżniejsze autorytety w grze, każdy może powołać się na jakiegoś bardziej ulubionego albo bardziej głośnego profesora, albo czasami też
łatwo zostać autorytetem, ekspertem.
Właśnie, autorytetem się zostaje. No więc właśnie oczywiście pytanie, czy my, którzy w ogóle nie aspirujemy do tego, żeby być ani Michał, ani ja, żebyśmy nie aspirujemy do tego, żeby wystąpić tu w roli autorytetów epidemiologów, ani także nie jesteśmy osobami, na których ciąży odpowiedzialność polityczna, bo odpowiedzialność zawsze jednak ten ciężar powoduje, że się ostrożniej na ogół różne rzeczy opowiada. No ale tak patrząc z boku, postanowiliśmy powiedzieć, co sądzimy o tym całym zamieszaniu. Zarówno o jego źródle, jak i przede wszystkim o tym, w jakim momencie się znajdujemy. Ja powiem szczerze, że jestem w znacznym stopniu, jeśli chodzi o te wszystkie dyskusje, agnostykiem, bo w bardzo wielu dziedzinach się ani nie orientuję dość dobrze, żeby wydawać sądy. Czy jesteśmy w obliczu jakiejś otchłani, katastrofy, czy wręcz odwrotnie, jakoś dajemy sobie radę. Dla mnie to są rzeczy w dalszym ciągu nie do końca ani jedne, ani drugie pewne. Natomiast mogę powiedzieć szczerze, że staram się przez cały ten czas po prostu te elementarne, zależne ode mnie środki ostrożności, w jakimś sensie nie przesadzając, ale też i reagując na to, że na przykład w moim otoczeniu mogą być ludzie bardziej zagrożeni. Ja osobiście nie czuję się aż tak bardzo zagrożony, no ale myślę sobie, że w ogóle o tym nad tym się nie zastanawiam, tylko gdy wychodzę, zakładam maseczkę, gdy rozmawiam z ludźmi, staram się z jakimiś, którymi nie jestem na co dzień, staram się jakoś trzymać dystans i tak dalej, i tak dalej.
Mam ci powiedzieć, tak, czy dobrze
czy ty
robisz,
uważasz,
czy...
panie doktorze?
Panie doktorze, tak, habilitowany. Czy robisz dobrze? Na pewno robisz dobrze, wydaje mi się, starając się i wzywając naszych słuchaczy do tego, żeby starać się o koronawirusie rozmawiać i słuchać, może nie tyle jak najmniej, co jakby to powiedzieć tak jak no z niezdrowym jedzeniem, ale smacznym, to znaczy z umiarem, od czasu do czasu, bo warto się tak ogólnie orientować, co się dzieje, ale mam wrażenie, że obecnie mamy sytuację, w której przynajmniej część społeczeństwa, zwłaszcza ta, która sobie może na to pozwolić czasowo, jeżeli jest do tego stopnia zanurzona w różnego rodzaju przekazy medialne o koronawirusie, że zaczyna przeżywać to niezwykle osobiście, nawet jeżeli samemu nie jest się chorym, nie ma się chorych wśród najbliższych. No mówimy o sytuacji jednak, w której szansa na poważne przechorowanie czy śmiertelne tego koronawirusa jest jednak no, mniejsza niż przy jakiejś aktywności, niż nie wiem, szansa na bycie ofiarą wypadku samochodowego, tak? Jeżeli tylko nie jesteś osobą, która wyłącznie siedzi w domu i w ogóle nie wychodzi, tylko no, wychodzisz na ulicę, przechodzisz przez jezdnię, tak? Czasami po przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, to też oddajesz się różnym ryzykownym zachowaniom w ten sposób, a mimo to no, raczej nie rezygnujemy jak z tego typu zachowań. Na to oczywiście nakłada się no, cały wątek polityczny, polityczny, tak? Jeżeli niektórym wersja o totalnej katastrofie służby zdrowia generalnie układa się w pewną całość z tym ich przekonaniem o tym, w jakim stanie jest nasze państwo, w związku z tym bardzo chętnie taką wizję przyjmują. No, natura mediów też, zwłaszcza społecznościowych, jest taka, że możemy sobie wybrać strumień wiadomości, czasami prawdziwych, czasami pseudowiadomości, który do nas dochodzi, i tak go sobie ustawi, żeby słyszymy to, co generalnie to, co chcemy. Powstaje zjawisko takiej komory pogłosowej, prawda, gdzie im bardziej głośno wyrażamy jakieś stanowisko, tym więcej mamy ludzi, którzy będą nam w internecie potakiwać, tym bardziej w mediach, algorytmy mediów społecznościowych będą nam podsuwać informacje potwierdzające nasze stanowisko i w ten sposób będziemy się utwierdzać. Fakty tu schodzą troszkę na dalszy plan. Ja się trochę śmieję, że żeby posłużyć się konkretnym przykładem, że te, no, takie dramatyczne nagrania z rozmów dyspozytorów karetek pogotowia z izbami przyjęć szpitalnych oddziałów ratunkowych, kiedy gdzieś tam w konkretnym szpitalu w danym momencie była trudność z przyjęciem danego pacjenta i które, jakby to powiedzieć, były, no, eksploatowane przez jedną ze stron naszej debaty publicznej, tak mówiąc bardzo, bardzo, bardzo elegancko, w zupełnie innych okolicznościach, te same nagrania, tylko ze zmienionym komentarzem, mogą być użyte przez drugą stronę naszej debaty publicznej, bo na przykład do uzasadnienia tezy, nie wiem, że opozycja, blokując coś tam, odpowiada za takie właśnie dramatyczne sytuacje. A nawet pomijając kwestię sporu politycznego, to samo nagranie może być na przykład użyte przez zwolenników tezy o, tylko przekładam to na inny podział, zwolenników tezy o tym, że generalnie koronawirus jest bardzo groźny, jest wielkim publicznym zagrożeniem i proszę, co powoduje, a równocześnie mogą być użyte przez ludzi, że właśnie tego typu dramatyczne sytuacje są efektem tego, że za bardzo koncentrujemy całe nasze życie i pracę służby zdrowia na koronawirusie i proszę o to, jak cierpią inni chorzy. To samo nagranie, prawda? Te same fakty. Okay. Tutaj w opisie faktów nic się nie, okay, tego konkretnego zdarzenia nic się nie zmienia, a może to pójść z komentarzem diametralnie różnym i może ten sam fakt posłużyć do uzasadnienia różnych testów. Przepraszam cię, Pawle, bo trochę tak wyszło, że zamiast o koronawirusie to rozmawiamy o naturze mediów współczesnych i naszego w nich funkcjonowania.
To jest,
tak?
to jest zrozumiałe, bo w większości wypadków, zwróć uwagę, nie chcę absolutnie lekceważyć ani przez moment tych sytuacji, w których ludzie są doświadczeni koronawirusem bardziej lub mniej osobiście, albo mają bardzo, bardzo bliskie, tak, rodzinne doświadczenie, to jest coraz częściej, prawda? Jesteśmy w sytuacji, w której już się nie opowiada o jakichś bardzo dalekich przypadkach, tylko już się coraz częściej mówi o przypadkach bardzo bliskich. Niemniej mam wrażenie, że oczywiście jakieś 90% całego ruchu umysłowego, że tak powiem, i emocjonalnego, odbywa się jednak poprzez różne bardzo zapośredniczone medialnie doniesienia. Tak jak tutaj dałeś przykład, poddające się świetnie obróbce. Tak. Nawet już nie zakładajmy, że ktoś, bo to jest oczywiście, że tak czy inaczej są używane w debacie tak, politycznej, ale one po prostu natychmiast wpadają w określone, już wytrasowane, już przygotowane szlaki emocjonalne i służą jak amunicja, tak, do tego, żeby opisać albo, że jesteśmy rzeczywiście w samym dole katastrofy, która po prostu wszystkich zaraz zniszczy, albo jesteśmy z kolei odwrotnie w sytuacji, w której ja już widzę na przykład ludzi w mediach społecznościowych, którzy codziennie poświęcają dużo czasu na to, żeby przekonywać, że w ogóle nie ma żadnego zagrożenia, że jakiś tajemny ośrodek, który manipuluje całym światem, spowodował, że my się martwimy rzeczą, która nie istnieje, że nie ma czegoś takiego jak
tak, że jesteśmy tresowani do jakichś zachowań i tak dalej. Co prawda nie bardzo wiadomo po co, tak? Bo tresowani dla samego tresowania, tak? To nauczy się nas nosić maski, tylko my też wiemy, że jakby to powiedzieć, to noszenie masek i poziom chęci do tego nakazu się stosujemy, no jest wprost proporcjonalny jednak do tego, jak my odbieramy to zagrożenie. W związku z tym częścią tego planu musiałoby być na przykład, nie wiem, jakieś kompletne sfałszowanie danych o chorobach, tak? Ponieważ jeżeli by tych zachorowań nie było, to nawet gdyby był ten nakaz, to my byśmy po prostu nie czuli się zmotywowani do tego, żeby te maski nosić, a podejrzewam, że i państwo nie czułoby się jakoś specjalnie zmotywowane do tego, żeby ten nakaz egzekwować, tak jak wielu innych nie egzekwuje.
No cóż, zaczęliśmy rozmawiać, mimo że powiedziałem, że za dużo nie powinno się, no spróbujmy w konwersatorium. Tak się składało, że do tej pory mówiliśmy o całej sprawie niewiele, może na samym początku, więc pewnie dobrze byłoby do tego wrócić. Za chwilę ciąg dalszy naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy, no właśnie, o koronawirusie, ale tak naprawdę to rozmawiamy przecież nie o faktach medycznych i nie o strategiach walki, tak, z tym zjawiskiem, tylko rozmawiamy o tym, co zależy od każdego człowieka, zarówno w zakresie jego takiej wiedzy przeciętnej, jaką każdy z nas dysponuje, jak i, no można powiedzieć, właśnie i drugi czynnik tej dostępnej nam świadomości, że do jakiejś całości należymy, że za coś wspólnie odpowiadamy. Ja mam wrażenie, od początku zresztą całego tego procesu, że jeśli on miałby czegoś nas rzeczywiście nauczyć, także w sensie może pozytywnym, właśnie już nie na zasadzie takiej tresury, ale na razie pewnego rachunku sumienia każdego z nas, no to jest jednak zbadanie, na ile czujemy się w naszych czasami, można powiedzieć, rutynowych, prostych takich ruchach, zachowaniach, procedurach, zachowywaniu różnych prostych procedur, odpowiedzialni za to, co się będzie działo z innymi. To jest chyba najciekawsza moralnie lekcja z tego, co obecnie nie doświadczamy. Ja o tym trochę mówiłem wtedy, gdy zresztą z powodu lockdownu konwersatorium musiało przyjąć czasowo formę moich monologów i wtedy ten temat się naturalnie narzucał. Pytanie, czy po prostu również nasze osobiste szczęście to jest uczestnictwo w pewnym losie zbiorowym, czy też po prostu nieustanne zabezpieczanie swojego wyłącznie prywatnego interesu. Pewnie nie należy tak bardzo radykalnie jednego drugiemu przeciwstawiać. No, ludzie próbują ratować wszystko, ratując samych siebie i bliskich. Ja mam takie wrażenie, oglądając to, o czym dyskutowaliśmy wcześniej w mediach społecznościowych, że nieraz te różne takie bardzo wzniosłe opowieści o tym, że jesteśmy manipulowani, że trzeba się chronić, trzeba chronić swoją wolność i tak dalej, no one po prostu są już bardzo uwarunkowane wytresowanym takim antyspołecznym egoizmem. To znaczy przekonaniem, że się jest wolnym wtedy, gdy się nie jest od nikogo zależnym. Nagle pojawia się jakiś problem zależności, których nie można wynegocjować, bo ja nie mogę wynegocjować tego, że nie mogę do sklepu wejść bez maseczki, ale jest nieustanna próba wynegocjowania, że jednak jak ja bardzo chcę, to wcale nie muszę.
Przy czym jest to, no czasami to jest dziwny moment. No i pytanie, i tajemnica, dlaczego sobie wybieramy te maseczki konkretnie, tak? Ten konkretny punkt, w którym coś jest nam nakazywane, jako te Westerplatte, mówiąc już.
Bo są przecież o wiele trudniejsze.
Bo, po pierwsze są o wiele trudniejsze, a po drugie są pewne okoliczności, które w o wiele bardziej ingerują w naszą prywatność, otwierają udostępniają nasze życie innym ludziom, w tym służbom. No, to można dziesiątki przykładów podawać. Płacimy kartą w sklepie, prawda? Co sprawia, że nie tylko no, stan naszych finansów i wydatków jest do prześledzenia. Wystarczy wziąć wyciąg z konta, co przy płatności gotówką, prawda, no byłoby jednak o wiele trudniejsze. Ale przede wszystkim pozwala na śledzenie tego, gdzie my fizycznie się znajdujemy, gdzie my fizycznie płaciliśmy tą kartą. To samo z naszym telefonem, prawda? Co zresztą w krajach Azji Południowo-Wschodniej to właśnie telefony posłużyły do bardzo precyzyjnego namierzania ludzi, z którymi osoba zarażona się kontaktowała. Często do tego stopnia, że władze były w stanie wyśledzić ludzi, których mijała na ulicy, wyciągnąć ich z tłumu i izolować, prawda? Każdy, kto nosi przy sobie telefon komórkowy, w zasadzie jego każdy krok jest znany.
A tymczasem jednak maseczki zostały.
Tak, a tymczasem może dlatego, że to jest wprowadzone nakazem, prawda? Mhm. Nikt nam nie nakazał nosić telefonów komórkowych przy sobie, sami je nosimy i nie zastanawiamy się. Nikt nam nie nakazał zakładać kont w mediach społecznościowych. Sami je zakładamy, wrzucając tam dziesiątki informacji o sobie i dziwiąc się, że czasami, nie wiem, dział kadr tam na przykład zajrzy. Nie tylko nasz, w którym pracujemy, bo to ten, ale przede wszystkim ten, w którym będziemy się chcieli zatrudnić, prawda? I że często jest to pierwsza rzecz, którą się robi i okazuje się, że my ujawniamy, nie wiem, swoje jakieś poglądy polityczne, które jeszcze wyrażamy w sposób no, zupełnie często tak, jakbyśmy byli u cioci na imieninach, a nie w miejscu publicznym, w którym każdy może to przeczytać. A właśnie, trafiły akurat te maseczki. Może to rzeczywiście ma związek z tym, że mamy, tak jak powiedziałaś, problem z braniem odpowiedzialności za innych i takim w ogóle trudnym do przyjęcia przekonaniem, że niekoniecznie nasza wolność jest najważniejsza. Wolność rozumiana jako pełna swoboda robienia czegokolwiek. To się oczywiście no, w ciągu wieków zmienia, prawda? My często no, sobie nie uświadamiamy, jak bardzo godzimy się na ograniczenie naszej wolności w sposób, który dla ludzi poprzednich pokoleń czy wieków byłby po prostu jakimś niewyobrażalnym domem niewoli, niewyobrażalnym Babilonem, prawda? No nie wiem, przechodzimy przez jezdnię na pasach, tak? A nie gdzie chcemy. Nie możemy wyciąć drzew na własnej działce, prawda? W najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, tych, które uchodzą za najbardziej cywilizowane, to nie możemy, ludzie nie mogą często zdecydować o kolorze zasłon w swoich domach, tak? Bo kupując dom na jakimś osiedlu, tak, godzą się
w pewną kompozycję
i albo będzie tak. I tylko najbogatsi mogą sobie pozwolić na zbudowanie domu gdzieś na tyle poza zasięgiem sąsiadów, że sobie tam postawią to, co chcą, prawda?
Powiedzmy więcej, każdego przed tam 100-200 lat człowieka zaskoczyłoby to, jakimi posługujemy się na co dzień dokumentami tożsamości,
tak,
prawda?
Tak, że możliwość zniknięcia człowieka, prawda, która jeszcze pół wieku temu, zwłaszcza w dużym mieście, była stosunkowo prosta. Można się było, mówiąc brzydko, zamelinować gdzieś i było się w zasadzie nie do wyśledzenia. To w tej chwili jest...
Przezroczystość.
W tej chwili jesteśmy całkowicie przezroczyści, prawda? I co więcej, ponieważ nam to przynosi korzyść, bo łatwiej jest w sklepie płacić kartą, prawda?
To uczestniczymy
w tym. Kamery na każdym rogu, które sprawiają, że nasze miasta są o wiele bezpieczniejsze niż 15-20 lat temu, bo po prostu nieuchronność poniesienia odpowiedzialności za jakieś wykroczenie jest o wiele większe. Wszyscy z tego korzystamy. O tym, jakie korzyści odnosimy z mediów uczestnictwa w mediach społecznościowych, to możemy dużo, dużo mówić. Pewnie jedną z nich jest takie poczucie, że sobie pogadaliśmy i jeszcze ludzie nas słuchają, prawda? W życiu realnym różnie to bywa z tym słuchaniem, a tutaj zawsze się znajdzie ktoś, kto nas posłucha. No i tak, prawda, realizujemy różne potrzeby swoje w ten sposób i na co dzień bardzo często godzimy się dla własnej korzyści z utratą. Godzimy się na utratę wolności, prawda, czy prywatności. A tutaj mamy, tak jak powiedziałeś, z takim specyficznym przypadkiem do czynienia, kiedy w zasadzie bezpośrednich korzyści dla noszących maseczki, znoszenia maseczek nie ma, tak? No można oczywiście tłumaczyć sobie, że jeżeli przerwiemy łańcuch transmisji, obniżymy liczbę zachorowań, no to mniej ludzi będzie w szpitalach, w związku z tym, jeżeli nam się coś trafi i będziemy musieli do tego szpitala trafić, to większa szansa wtedy ale no nie oszukujmy się, to tak
nikt
mało
tak
kto,
mierzy
mało kto tak na co dzień tak mierzy, tylko jednak głównie efektem bezpośrednim noszenia maseczki ma być bezpieczeństwo innych, nie twoje, tylko innych, no a z tym czasami mamy problem, no. Tak mi się wydaje.
Jakieś, można powiedzieć, że ciężary z tym związane nie są potężne, a jednak jakaś uciążliwość bardzo konkretna, łatwa do, można powiedzieć także, ośmieszenia, no bo w końcu te wszystkie obrazy reprodukowane także przez media społecznościowe, gdy tam ktoś próbuje ilustrować najbardziej restryktywne sposoby stosowania się do zarządzeń, tak? Czyli tam w środku lasu idzie z maseczką i w ten sposób próbuje pokazać, że to właśnie takie bardzo jest niepoważne czy śmieszne i w różnych innych tego typu
Przy czym
sytuacjach. Dodajmy,
że według aktualnych przepisów nie ma obowiązku wnoszenia w lesie, w parku nie musimy nosić.
To właśnie, ponieważ przepisy się zmieniały, sposoby reakcji różne, komentarze rozmaitych osób, także co do sensowności tych maseczek. W związku z tym dzisiaj materiału jest bardzo dużo, żeby rozgrzewać dyskusję bardziej albo w sposób kpiarski, albo z kolei gwałtownie, taki gniewny, właśnie znowu jakieś ciężary na nas ponakładano. Wydaje się, że nałożone w skali masowej, niewielkie bardzo, ale jednak trochę uciążliwe zobowiązania, no jak widać, eksplodują takim może nie bardzo mocnym sprzeciwem, ale takim szemraniem jakiegoś niezadowolenia i braku bezpośredniego uzasadnienia. W tym sensie trochę jesteśmy zwierzętami, jeśli nie ma bezpośredniego efektu albo wielkiego zagrożenia, albo wielkiej korzyści, to reagujemy wedle tego, jak zwierzę, na impuls. Próbujemy to odrzucić. Żeby być animal racjonale, istotą zwierzęcą, ale i rozumną, to trzeba pewnie uruchomić trochę wyższe instancje w sobie samym. Wracamy do naszej rozmowy o całym imbroglio, całym zamieszaniu towarzyszącym obecnie koronawirusowi i restrykcjom z nim związanych. Mam wrażenie, że jeden z wątków, z którym najtrudniej sobie poradzić, to jest takie uruchomione także w naszej wyobraźni, w wyobraźni wielu ludzi, takie, jakby to powiedzieć, quasi magiczne myślenie na ten temat. Znaczy, no, ludzie reagują czasami na przykład na te właśnie, przed chwilą się zastanawialiśmy, dlaczego te maseczki, no też jest taki cały wątek, że twarze nam zabrano, no, że właśnie się nie widzimy, że coś, no jest w tym coś, bo rzeczywiście my potem się rozpoznajemy, to jest pół naszej mowy. Bardzo mało widzimy w reakcji czyjejś, jeśli słyszymy tylko słowa, a nie widzimy tych takich właśnie różnych poruszeń na naszych twarzach. I to gdzieś przekłada się pewnie na poczucie, że się jest oszukiwanym, że się nie jest szczerym. No, jest w naszej kulturze ten moment zamaskowania. Pewnie mało kto nad tym tak deliberuje, rozważa i analizuje, ale po prostu czujemy się przy tym również niepewni. Stąd zapewne te przepływy wyobraźni w stronę tej spisku właśnie jakiegoś narzucenia anonimowości i tak dalej. Chociaż to zabawne, bo wcześniej właściwie masy ludzi szukały anonimowości. Przed tą można było ostrzegać, ale ona w sieci się rozwielmożniła potężnie. Ludzie wbrew różnym zarządzeniom tę anonimowość na przykład wymuszają przez różne fałszywe tożsamości w różnych społecznościowych portalach. I tam z kolei wydaje się to potrzebne, użyteczne i tak dalej. Natomiast w momencie tego zamaskowania wielki niepokój. Temu towarzyszy również jakaś no cała kwestia religijna, prawda? No zwłaszcza nie moglibyśmy obok tego przejść. Mamy cały wstrząs duchowy, tak? I duchowo-emocjonalny związany z różnymi restrykcjami uderzającymi w pewną codzienność, czy zwyczajność, czy niedzielność życia duchowego, życia pobożnego, życia religijnego mas ludzi. I tutaj ten konflikt robi się czasami bardzo gorący, prawda? Mam wrażenie, że te różne czasami zupełnie, jakby to powiedzieć, znowu wyjęte z kontekstu jakieś doniesienia medialne, a tu jakiś ksiądz miał kłopoty z policją, a tu gdzieś ktoś inny, to zaczyna się podgrzewać atmosfera, jakbyśmy mieli do czynienia właśnie z takim przemyślanym aktem odrywania ludzi od kościoła i od praktyk religijnych.
Z jednej strony to jest tak, że trochę te zarządzenia no, były wprowadzane, ponieważ one były wprowadzane de facto w momencie, w którym pandemia już się rozwijała, a wiedza o tym, gdzie konkretnie ona się najbardziej rozwija, jakie tu czynniki odgrywają rolę, no, nie była jeszcze wtedy wielka. W związku z tym no, niejako naturalne wydawało się, że miejsca, gdzie się gromadzą ludzie, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, tak, no, żeby są najbardziej narażone. Dzisiaj wiemy, że tutaj sam fakt zgromadzenia się w jednym pomieszczeniu, jakkolwiek jest czynnikiem sprzyjającym, ale jednak do tego musi najprawdopodobniej jeszcze dojść no, dosyć długa ekspozycja, tak?
Przebywanie razem
przez dłuższy dłuższy naprawdę czas. W związku z tym w przypadku kościoła, no to jest ile? 45 minut na tydzień, prawda? I też przecież no, nie wszyscy naraz się ze sobą mieszamy i kontaktujemy, tylko raczej pozostajemy w jednym miejscu, będąc blisko z grupą osób, tylko tych, które siedzą najbliżej, a bardzo często jeszcze to są osoby, z którymi przyszliśmy z domu. Do kościoła tu się okazuje, że to nie są pewnie aż tak, podkreślam, pewnie, prawdopodobnie aż tak groźne miejsca, jakby się wydawało. Do dzisiaj na przykład no, jest pytanie, dlaczego w sumie tak niewielu zakażeń dochodzi w komunikacji publicznej. Mimo, że no, autobus, puszka, w której się zamykamy i nawet przy ograniczeniach liczby osób w tym autobusie, no to i tak jest tam dużo osób na małej przestrzeni zamkniętej, a mimo tego jakoś tam to nie jest to najgorsze miejsce. Więc więc trochę usprawiedliwiając te drakońskie na wiosnę ograniczenia w kulcie.
Wielkanoc.
W kulcie religijnym. Kiedy się, no tak, nie oszukujmy się, de facto zamknięto kościoły przed uczestnictwem w zbiorowych nabożeństwach, bo chwalić Boga na szczęście nie doszło do tego, do czego doszło na przykład w Wielkiej Brytanii, znaczy do zamknięcia kościołów na klucz, tak? Mhm. U nas kościoły pozostały otwarte do indywidualnej modlitwy, tak?
Sposoby rozrzedzania.
Tak, bardzo często, nie wiem, urządzano wtedy adoracje w parafiach właśnie po to, żeby ludzie mogli przyjść w mniejszej grupie w ciągu dnia. Sakramentów jednak udzielano generalnie, spowiedzi zwłaszcza przez cały czas. No ale mimo wszystko, no, mieliśmy święta praktycznie bez udziału w kościele i było to dziwne doświadczenie dla osób wierzących, tak mi się wydaje. Zwróćmy uwagę, że teraz, co jest w ogóle elementem też no, troszeczkę spokojniejszej reakcji na tę drugą falę, mimo że liczba zachorowań jest no, nieporównywalna do tych na wiosnę. Jednak kto do kościoła wrócił po tym wiosnej wiosennej przerwie, to teraz no, też raczej niekoniecznie odchodzi, tylko przychodzi starając się zachowywać środki bezpieczeństwa. Pewnie inaczej to w dużych miastach wygląda, inaczej na wsi, bo też stopień zagrożenia jest inny. Więc ja bym tu o jakiejś złej woli nie podejrzewał, aczkolwiek no, powiedzmy sobie, że one były rzeczywiście drastyczne i prawdopodobnie nieproporcjonalne w stosunku do realnego, ale to teraz jesteśmy mądrzy, do realnego zagrożenia. I to nie dotyczy tylko, podkreślam, tylko kościołów, bo to dotyczy też transportu publicznego i wielu innych takich miejsc, które wcale nie okazały się aż takimi rozsadnikami, jakimi wydawało, że się okażą. Też trzeba, no, jakby to powiedzieć, docenić to, że teraz, przy tej drugiej fali, te wezwania niektórych do jakiegoś radykalnego ograniczenia kultu religijnego ograniczają się w zasadzie tylko no, do tych, którzy i tak by wykorzystali każdą okazję do tego, żeby jeżeli można, to gdzieś tutaj utrudnić ludziom praktykowanie religii, a poza tym się jednak nie pojawiają. No.
Tak, powiedzmy też, że oczywiście kolejne fazy radzenia sobie z problemem, jak powiedziałeś przecież na tle zmieniającej się także wiedzy, doświadczeń z problemem. W tych kolejnych fazach grupy i miejsca, których dotykały te różne zarządzenia obostrzenia, ci ludzie rozglądają się na boki i mówią, a dlaczego ktoś inny tak nie został w ten sposób objęty? To ciągle mieliśmy to, tak? Ludzi, którzy mówili w kawiarniach, ludzie do kawiarni przychodzą, a do kościoła nie mogą. No teraz z kolei słyszymy odwrotne z kolei głosy, że siłownie zamknięte, a kościoły otwarte. No takie tak. Różne przepychanki.
Czy oczywiście już też słyszymy, że po pierwsze one nie są tak do końca zamknięte, to znaczy wiele rodzajów aktywności może się odbywać, a nie jest wykluczone, że w wyniku jakichś tam rozmów z rządem, to nawet na tych te restrykcje na siłowniach zostaną i tak poluzowane za cenę właśnie jakiegoś większego reżimu sanitarnego, czy na przykład wprowadzenia limitów osób, które mogą przebywać. No różne tu są, tak.
Proszę Państwa, cała ta nasza rozmowa jest oczywiście po to, żeby powiedzieć sobie tak, to, że jesteśmy pewnie i musimy się z tym pogodzić od góry do dołu, mówię tutaj od góry w hierarchii społecznej, w hierarchii zarządzania wspólnotą i tak dalej, od góry do dołu w stanie jakiejś bardziej lub mniejszej niewiedzy co do tego, z czym sobie mamy radzić. Ona na szczęście, jak to w przypadku takich naturalnych tajemnic, ta niewiedza maleje. Trochę wiemy więcej, trochę mniej na ślepo władza publiczna i także wspominaliśmy władza kościelna, tak, musi na to reagować. Niemniej władza publiczna, jej zadanie polega na tym, że nawet nie dysponując do końca jasnym obrazem sytuacji, musi podejmować decyzje mając na względzie dobro wspólne. I trochę, jak to z tego rodzaju decyzjami, one przechylają się akcentami to w tę czy w inną stronę dobra wspólnego. Raz mają na względzie ochronę przed tym najprostszym uderzeniem choroby w życie ludzkie. Z drugiej strony muszą brać pod uwagę, no jakby to powiedzieć, funkcjonowanie całej wspólnoty, trochę jak na wojnie momentami, w której nie do końca się wie, jakby to powiedzieć, jak ludzkie życie chronić, a jak ludzkim życiem nie nadmiernie szafować. To jest, jakby to powiedzieć, w sytuacjach trudnych odium władzy publicznej, na którą spadają potem różne nasze zastrzeżenia i niepokoje. Ale zdajmy sobie sprawę, że każdy z nas w zakresie także mniejszym, większym, każdy z nas dysponuje władzą jakoś nad swoim życiem, nad swoimi najbliższymi, nad swoimi jakimiś zachowaniami, rzeczami, które sami organizujemy. Wszędzie tam, gdzieś każdy z nas również decyduje o tym, czy podejmuje decyzje ostrożne, roztropne, mające na względzie także innych, czy tylko swój własny, jakby to powiedzieć, sposób bycia i to, że będę tak żył, jak do tej pory.
A równocześnie dodajmy, że każdy z nas też dysponuje wyborem, czy panikować, czy nie panikować, a panika jeszcze nigdy w sytuacji zagrożenia nikomu nie pomogła, a często powodowała większe szkody niż samo zagrożenie, przed którym spanikowaliśmy. Prawda?
Jak najbardziej. A więc roztropność, spokój, ale także i decyzja o powściągliwej, ale dyscyplinie społecznej.
Keep calm and carry on.
Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jak zwykle w konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. I do usłyszenia, Paweł Milczarek
i Michał Barcikowski. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.